Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów na temat małżeństwa. Z takim stwierdzeniem, że małżeństwo to jest najstarsze w ogóle w historii wszechświata proroctwo. Małżeństwo, każde małżeństwo. Dzisiaj jest jedno szczególne małżeństwo, na którym się skupimy i które będziemy błogosławić. Jednak zanim to nastąpi, chciałbym, żebyśmy sobie parę rzeczy dotyczących małżeństwa przypomnieli. I przypomnijmy sobie z samego początku, z pierwszej księgi Biblii, księgi Rodzaju, pierwszej księgi Mojżeszowej, gdzie na początku mamy opisane, jak Bóg stwarzał świat. Mam nadzieję, że czytaliście to miejsce pewnie więcej niż raz. I ten proces stwarzania wyglądał w ten sposób, że Pan Bóg patrzył, coś tam było nie tak jeszcze, mówił i stawało się. I tak przez kilka dni mówił i stawało się. Mówił, niech się stanie i stało się światło. Później stało się niebo. Później stał się suchy ląd, bo Pan Bóg uznał, że to niedobrze, że woda zalewa wszystko. Trzeba trochę ziemi suchej, bo jest potrzebna. Jak już była sucha ziemia, to powiedział, niech będą rośliny. I rośliny się stały. A później coś bardziej ruchliwego, czyli zwierzęta, to, co pływa w wodzie, to, co lata w powietrzu. Powiedział, niech się stanie i stało się. I za każdym razem, kiedy Pan Bóg coś takiego czynił, to też analizował, przyglądał się temu, co się właśnie wydarzyło i stwierdzał, że to jest dobre. Tak fajnie jest popatrzeć na swoją pracę i podsumować, dobrze mi idzie. Tak było przez wszystkie dni stworzenia, ale był wyjątek. Ten wyjątek był na końcu. Pan Bóg mówił do tego, co żyje, błogosławił, żeby się rozmnażało. Ale później zaczął postępować, czy postąpił trochę inaczej. I chciałbym przeczytać fragment, który opisuje, jak Pan Bóg stworzył nas, czyli ludzi. Tutaj będzie wisieć, pożyczyłem sobie taki ślubny portret i będzie nam towarzyszył w czasie naszego rozważania, ale otwórzcie swoje Biblię na tym fragmencie, który tam jest wspomniany. To jest pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział od 7 wersetu, gdzie mamy szczegółowy opis stworzenia człowieka. I czytamy tutaj w taki sposób. Wtedy to Pan Bóg ukształtował z prochu ziemi człowieka, tchnął w jego nozdrza dech życia i stał się, i człowiek stał się żywą istotą. A Pan Bóg zasadził ogród na wschodzie w Edenie i tam umieścił człowieka, którego ukształtował. Pan Bóg sprawił też, że wyrosły na ziemi najróżniejsze drzewa, piękne z wyglądu, rodzące wspaniałe owoce, w tym drzewo życia w środku ogrodu oraz drzewo poznania dobra i zła. Z Edenu wypływała także rzeka, nawadniała ona sam ogród i dalej rozdzielała się na 4 odnogi. Pierwsza odnoga nosiła nazwę Piszon, opływała ona cały kraj Hawila, słynął on ze złota, bardzo czystego, jak również z żywicy bdelium oraz kamieni onyksu. Druga rzeka nosiła nazwę Gihon i opływała całą ziemię Kusz. Trzecia rzeka nazywała się Tygrys, płynęła ona na wschód od Asyrii, a czwarta rzeka to Eufrat. Pan Bóg wziął człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, tak aby człowiek uprawiał go i doglądał. Pan Bóg przykazał też człowiekowi, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła spożywać ci nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. I teraz taki kluczowy werset. Pan Bóg stwierdził też, niedobrze jest być człowiekowi samemu. Uczynię mu pomoc pasującą do niego. Pan Bóg ukształtował zaś z ziemi przeróżne zwierzęta polne oraz ptactwo niebios i przyprowadził je do człowieka, chcąc zobaczyć, jak człowiek je nazwie, tak aby każda żywa istota nosiła nazwę nadaną jej przez niego. I człowiek nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu i wszystkim zwierzętom pól, ale nie znalazł pomocy, która odpowiadałaby jemu. Wówczas Pan Bóg zesłał na człowieka głęboki sen i ten zasnął. Wtedy wziął część z jego boku, a miejsce po niej wypełnił ciałem. Z tej części wziętej z człowieka ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Widząc ją, człowiek zawołał: ta dopiero jest kością z mych kości i ciałem z mego ciała. Będzie nazwana mężatką, ponieważ z męża została wzięta. Właśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę, złączy się ze swą żoną i stanie się z nią jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, a jednak nie odczuwali przed sobą nawzajem wstydu. I jest kilka rzeczy w tej części stworzenia, które są zupełnie inne. Tym razem Pan Bóg nie mówi, niech się stanie, tylko wygląda na to, że ręcznie wydobywa coś z ziemi i kształtuje zupełnie inne stworzenie. W innym fragmencie czytamy na swój obraz i podobieństwo. Wyjątkowy sposób. Można powiedzieć, że na człowieku spoczywa taki bezpośredni dotyk ręki Bożej. Jak już jest ukształtowany, to Pan Bóg jeszcze bardziej zbliża się i czytamy, że daje mu życie poprzez dech, przez nozdrza. Tak jakby dzisiaj to by nam się kojarzyło, że sztucznym oddychaniem, które przywraca komuś życie, stracił przytomność. Pan Bóg tchnął życie i człowiek stał się istotą żywą. I po raz pierwszy, kiedy patrzył na to, co uczynił, stwierdził, ale niedobrze. Do tej pory mówił dobrze, 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 dobrze. A w tym momencie powiedział niedobrze. Jest człowiekowi, kiedy jest sam. I później czytamy, że zesłał na człowieka głęboki sen. Dzisiaj taki sen nazywamy narkozą. No tak, bo to musiał być taki sen, żeby można było mu wyrwać kawałek ciała. Później wypełnić to miejsce i ukształtować w tym czasie drugą osobę. I w ten sposób z jednego stało się dwoje, mężczyzna i kobieta. Bardzo podoba mi się ten fragment, w którym czytamy, że kiedy Adam zobaczył tą osobę, przedtem widział całe stworzenie, zobaczył wszystkie zwierzęta, ponazywał każde, się napracował i teraz zawołał: ta dopiero jest kością z mych kości i ciałem z mego ciała. To jest to. Od razu wiedział, że to jest właściwa osoba, która pasuje do niego. I ten opis stworzenia od samego początku zapowiada coś, czy mówi o czymś, co Bóg miał w swoim sercu. O wielkiej Bożej pasji. Taka mocno prorocza część zapisana w wersecie 24 brzmi: właśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę, złączy się ze swą żoną i stanie się z nią jednym ciałem. Oczywiście to się nie dotyczyło ani Adama, ani Ewy, bo oni akurat nie mieli ani ojca, ani matki. Dotyczy to kolejnych ludzi, którzy pojawili się na ziemi. W innym miejscu Pisma Świętego, w liście do Efezjan, czytamy objaśnienie do tego fragmentu o tym, że mężczyzna opuszcza swoich rodziców, żeby złączyć się ze swoją żoną. Tam jest cały duży fragment mówiący o tym, jak ma wyglądać relacja małżeńska. Przeczytam tylko dwa ostatnie wersety z 5 rozdziału listu do Efezjan. Werset 31 i 32. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica. Odnoszą to do Chrystusa i Kościoła. I tu mamy wprost objaśnienie, że Pan Bóg stworzył człowieka w postaci mężczyzny i kobiety, żeby ci mężczyźni z kobietami mogli się łączyć w małżeństwa, ponieważ zaplanował związek pomiędzy sobą a człowiekiem. I każde z małżeństw, które jest zawierane, które dochodzi do skutku, które ma miejsce tutaj na ziemi, ono mówi o tym wielkim Bożym planie, o wielkiej Bożej pasji, żeby mieć człowieka dla siebie. Tak jak mężczyźni mają włożone pragnienie, żeby mieć swoją kobietę, swoją żonę. I w pewnym momencie niektórzy mają to za sobą, inni może przed sobą. W pewnym momencie coś się tam budzi i zaczyna się staranie o względy, tak? Z ogromną pasją i zaangażowaniem, z gotowością, żeby wielką cenę zapłacić za to, żeby być z nią. To jest to odwieczne proroctwo, które mówi o Bożej miłości. Ono jest wpisane w to, jak jesteśmy stworzeni. Ono jest wpisane w nasze serca. Właściwie w każdym miejscu na świecie to się dzieje i ten ślad Bożej pasji, Bożej miłości jest po prostu w nas. I to jest powód, dla którego każde małżeństwo, małżeństwo w ogóle, w oczach Pana Boga jest taką świętością. Dlatego, że mówi o czymś, co dla Niego jest najważniejsze. O Jego miłości do nas, do ludzi. W Ewangelii Jana, być może najbardziej znany fragment tej Ewangelii, czy w ogóle Pisma Świętego, o tej wielkiej pasji Pana Boga, czytamy w ten sposób, to jest 3 rozdział, werset 16. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ta pasja to pragnienie, które jest w Bożym sercu, żeby mieć człowieka dla siebie, doprowadziły go do tego, że poświęcił, złożył na ofiarę, oddał na śmierć swojego jedynego Syna. Stał się człowiekiem, tak jak każdy z nas, i umarł na krzyżu. Ta decyzja, żeby tak wielką ofiarę złożyć, nie ma żadnego uzasadnienia, tylko to, że Bóg nas tak bardzo kocha. I tutaj czytamy, tak ukochał świat, do tego stopnia pokochał świat, że sam zapłacił cenę, żebyśmy mogli do Niego należeć. Ten fragment mówi o tej wielkiej pasji, jaka jest w Bożym sercu. I cały czas jest analogia pomiędzy Bożą miłością i Jego planem zbawienia, Bożą miłością i Kościołem, a małżeństwem. Dobre, zwycięskie małżeństwo nie jest tanie. Możecie później po nabożeństwie zapytać dzisiejszych, chyba się tak mówi, jubilatów, tak, jakoś tak. Mają coś do powiedzenia po 40 latach. Możecie zapytać. Ja ze swojego doświadczenia, z tego co wiem, powiem, dobre małżeństwo nie jest tanie. Nie dzieje się samo. Coś kosztuje. Bo to połączenie i miłość nie jest czymś takim darmowym, co na nas spada i dopada nas i ogarnia, ale jest czymś, co kosztuje. I są inne elementy związane z miłością, związane ze zbawieniem. W tej samej Ewangelii Jana w 17 rozdziale i w wersecie 3 czytamy: a na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Jeżeli chodzi o zbawienie, o naszą relację z Bogiem, jeśli by ktoś zapytał, w jaki sposób mogę być zbawiony, to moja główna odpowiedź jest taka: nie istnieje taki rytuał, który doprowadzi cię do zbawienia. Ani najbardziej doskonała moralność nie spowoduje, że będziesz mieć życie wieczne. Jeżeli chcesz być człowiekiem zbawionym, musisz się spotkać z Bogiem i zaznajomić się z Nim. Musisz mieć swoje osobiste spotkanie. Musisz stać się znajomym Pana Boga. Chodzi o znajomość, bo Panu Bogu chodzi właśnie o to, o serce z sercem, o zapoznanie się, o zbliżenie się. Gdy chodzi o małżeństwo, to zgodnie z obserwacją, z wynikami badań naukowych, z tym, co mówi Pismo Święte, gdy prowadzimy zajęcia dla małżeństw, mówimy, pierwsze prawo udanego małżeństwa to jest to, żeby małżonkowie nie zaprzestawali poznawać siebie, żeby ciągle starali się coś odkryć, jeśli chodzi o współmałżonka, o męża i żonę, poznawanie się, odsłanianie się przed sobą, odkrywanie siebie nawzajem, karmi relację małżeńską. To jest taka pierwsza podstawowa zasada. Znowu jest taka analogia pomiędzy relacją z Panem Bogiem a relacją małżeńską. Poznawanie się jest kluczowe. Pan Bóg w ogóle jest Bogiem, który jest skupiony na tym połączeniu. On jest Bogiem więzi, relacji, czyli znajomości, przyjaźni, miłości, oddania się sobie nawzajem. To jest coś, co pochodzi z Bożego serca, co jest w samym środku Jego serca. I On oczywiście zaprasza nas, żebyśmy Go poznawali coraz bardziej i żebyśmy się do Niego zbliżyli, żebyśmy stali się Jego przyjaciółmi na przykład, abyśmy Go kochali. W tej samej Ewangelii, w 15 rozdziale, 15 wersecie, czytamy, co to znaczy być Bożym przyjacielem. Pan Jezus mówi do swoich uczniów, nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Przyjaciel to jest ktoś, przed kim nie ma się tajemnic. Jest mnóstwo rzeczy, których ludzie nie mogą zobaczyć, bo Bóg je zakrył. Nie można dowiedzieć się od tak, co Bóg czyni, jakie ma plany, co ma w sercu. To nie jest dostępne dla każdego. Nie można się tego nauczyć na uczelni teologicznej. Jedyny sposób, żeby się dowiedzieć, to jest poznać się z Panem Bogiem, a następnie się zaprzyjaźnić. Także On widzi, że jesteś Jego przyjacielem i może Tobie zaufać i może Tobie odsłonić swoje ukryte rzeczy. Tak było kiedyś i tak jest dzisiaj. Jest mnóstwo prostych ludzi, którzy nie mają wykształcenia, ale są blisko Boga i są Jego przyjaciółmi i Bóg im objawia różne rzeczy. Widzicie to? Jak podobnie jest, gdy chodzi o właśnie taką relację małżeńską, czy nawet jakieś inne relacje między ludźmi. Przyjaciele to takie osoby, które nie mają przed sobą tajemnic. Ostatni fragment chciałbym przeczytać z Ewangelii Jana, z pierwszego rozdziału. Jakąś taką dygresję dodać. Werset 12 i 13 mówią, lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z woli Boga. Bóg daje nam możliwość, to jest wielki przywilej, abyśmy się stali Jego rodziną. Jeśli ktoś przyjmie ofertę Jego miłości, uwierzy w Jezusa Chrystusa, rodzi się na nowo do Bożej rodziny. Nie tylko chodzi o to, że jest nową osobą, która się nadaje do Bożego Królestwa, ale staje się naprawdę dzieckiem Bożym, częścią rodziny, osobistej rodziny Boga. młodszym bratem Jezusa Chrystusa. I ma wszystkie przywileje związane z tym, że należy do tej rodziny. Bóg jest dla niego kochającym ojcem, który się o niego troszczy i go wychowuje. I tu jest taka dygresja. Proroctwo wypowiedziane do Adama i Ewy brzmiało: i opuści mąż ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. I to proroctwo mówi o czymś takim, że do pewnego momentu dzieci są pod opieką rodziców. I rodzice są odpowiedzialni za to, żeby je wychowywać. I mają je wychowywać w ten sposób, żeby one nauczyły się posłuszeństwa, żeby nauczyły się panować nad swoim życiem i nauczyły się robić to, co dobre. I w ten sposób rodzice przygotowują swoje dzieci do relacji z Bogiem. Jeśli ktoś miał dobrych rodziców, którzy z miłością go wychowywali, jest mu łatwo rozpoznać Boga jako swojego ojca i stać się częścią Bożej rodziny. Jeśli rodzice nie wypełnili dobrze swojego zadania, to zwykle takie osoby mają też problem w relacji z Bogiem. Mają problem, żeby uznać Boga jako ojca. Dla niektórych ludzi to jest słowo wywołujące lęk. Dlatego jak Mojżesz dostał dwie tablice kamienne z przykazaniami, zgodnie z hebrajską tradycją, na każdej z tablic było po 5 przykazań. Na jednej 5 przykazań mówiących o relacji z Bogiem, na drugiej 5 przykazań mówiących o relacji z człowiekiem. 5. przykazanie na pierwszej tablicy brzmi: będziesz czcił ojca swego i matkę swoją, aby ci się dobrze wiodło, abyś był błogosławiony. I w pierwszym momencie wydaje się, że to pomyłka, to przecież dotyczy relacji z ludźmi. Ale nie, to przykazanie mówi o korzeniu, o podstawie naszej relacji z Bogiem. Jeśli dzieci czczą swoich rodziców, jeśli zostały tak wychowane, to gładko i płynnie wchodzą w relacje z Bogiem. Więc w tym wszystkim widzimy, że małżeństwo, połączenie między mężczyzną a kobietą, to jest taki obraz, który Bóg darował wszystkim ludziom, we wszystkich narodach, we wszystkich kulturach, we wszystkich religiach istnieje małżeństwo. I wszędzie, gdzie ono jest, ono mówi o tym, że Bóg pragnie takiego bliskiego połączenia z człowiekiem. Takiego, gdzie nic nie jest schowane, które jest najbliższe możliwe, w którym człowiek staje się częścią jego rodziny. On jest kochającym ojcem. Jezus Chrystus jest tym małżonkiem, a jego Kościół jest jego żoną, jest jego oblubienicą. Z tego też powodu każde małżeństwo, które odnosi sukces w swoim połączeniu, w swojej relacji, jest zachęcającym przykładem. Dzisiaj będziemy błogosławić na kolejne lata tych państwa młodych, tu na obrazku jak najbardziej. Ponieważ są dla nas dobrym przykładem. 40 lat zwycięskiego życia. To, co sobie tutaj na końcu napisałem, no taka uwaga, może dla tych, dla których małżeństwo jest przyszłością. Małżeństwo to nie jest taka romantyczna historia, że się zakochają i tak będą zakochani do końca życia, pod warunkiem, że trafią na tą idealną połowę. Badania naukowe przeprowadzone przez Instytut w Meksyku, wiele tysięcy par zostało przebadanych, wykazały, że rekord świata, absolutny rekord świata w stanie zakochania się wyjątkowy i naprawdę rekord to są 4 lata. Przeciętnie tak do 2 lat dochodzi, to mija. I ci ludzie, którzy nie odwołują się w ogóle do Biblii, a nie do wartości chrześcijańskiej, mówią o zakochaniu się i mówią o miłości, ci naukowcy. Rozróżniają te dwie rzeczy. I moje małżeństwo zbudowane jest na miłości. Miłość może się zaczynać od zakochania, które szybko przeminie, ale miłość, jeśli zostanie przypieczętowana przymierzem małżeńskim, to może się rozwijać, bo to przymierze polega na zobowiązaniu. Będę cię kochać, cokolwiek się wydarzy. Będę cię kochać, będę cię poznawać, będę się o ciebie troszczyć. Pójdę razem do końca mojego życia, razem z tobą. Na ile ja mogłem poznać, czy to, co wiem na temat dzisiejszych jubilatów, to oni taką drogę przez 40 lat przechodzili zwycięsko i czasami były chyba trudne momenty, nawet bardziej niż momenty. Był trudny czas, a oni są razem. Naprawdę wam gratulujemy. To nie byle co. 40 lat razem.